Państwa i naszym gościem jest profesor Jacek Wijaczka z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
Spotykamy się przy okazji premiery książki Czarownicom Żyć nie dopuścisz, czyli procesy o czary w Polsce w XVII-XVIII wieku. To może zaczniemy od mitów, bo wokół polowania na czarownice i czarowników narosło przez wieki sporo mitów. I tu rodzi się pytanie, które z nich są nadal żywe, najintensywniejsze.
Tych mitów w różnych państwach jest to różnie. Najczęściej takim podstawowym mitem to, że w procesach o czary oskarżone były tylko kobiety. Rzeczywiście w europejskich procesach o czary w XVI-XVIII wieku ponad 80% to kobiety, które były sądzone, torturowane i skazane na karę śmierci, ale także w niektórych regionach Europy, między innymi w krajach niemieckich, również mężczyźni byli oskarżani, sądzeni. Podobnie zdarzało się też i na terytorium państwa polsko-litewskiego, choć tutaj liczba mężczyzn oskarżonych i sądzonych w procesach o czary wynosiła moim zdaniem zaledwie kilka procent. Był to świat męski, więc mężczyznom łatwiej było się obronić przed takimi oskarżeniami, a nawet jeśli już padło, to sędziami byli mężczyźni, ławnikami byli mężczyźni, w związku z czym łatwiej było nawet uniknąć kary. Zdarzają się, że niektóre osoby pojawiają się w kilku procesach o czary, mężczyźni pojawiają się w kilku procesach o czary, ale włos im z głowy nie spada. No kolejny taki mit to, że czarownice to głównie stare, samotne kobiety mieszkające gdzieś na marginesie, czy na uboczu miasteczka, czy wsi, cieszące się złą sławą i to one padały przede wszystkim ofiarami, co nie jest prawdą, dlatego że większość kobiet sądzonych, oskarżanych i sądzonych to kobiety w średnim wieku. Matki, żony prowadzące, pomagające prowadzić gospodarstwa aktywne zawodowo. To taki podstawowy mit związany z tymi oskarżeniami. No, pewnie jest jeszcze kilka, ale może one w trakcie rozmowy się pojawią.
Właśnie, założyłem, że oskarżyć o czary można było naprawdę z błahego powodu. Kobieta na przykład, która pojawia się w pierwszym artykule, w pierwszym rozdziale w tej książce, czyli Dorota Paluszka, między innymi leczyła ludzi i zwierzęta i tak na przykład po podaniu poduszki do snu mężczyźnie ten czuł się kolokwialnie za dobrze wyspany, czym już, co zabawne, choć może trochę i przerażające, wzbudzała podejrzenia. Wiadomo, że potem miała jeszcze więcej za uszami, ale faktycznie można było oskarżyć bardzo łatwo.
To prawda. Trzeba pamiętać, że w tej epoce, w której procesy o czary toczyły się na masową skalę, czyli w wieku XVII i XVIII, tak jak w Polsce i na Węgrzech, była to epoka, która dostarczała ludziom w dniu codziennym wielu tak zwanych nieszczęść dnia codziennego. Pamiętajmy, że to okres licznych wojen, które toczyły się w Europie, to raz. Ponoć przez 4 lata, jedynie w XVII wieku, nie toczyła się żadna wojna na kontynencie europejskim. Oczywiście te wojny toczyły się w różnych regionach, więc nie na całym, ale jedynie 4 lata spokoju, jak to wyliczono było. Natomiast trzeba pamiętać też, że był to okres tak zwanej małej epoki lodowcowej, czyli zmian klimatycznych i wahań klimatu. To, co dotyka nas teraz, to jest jakby minimalna część tego, co dotykało ludzi właśnie w XVII, a także i w XVIII wieku. Więc długie, mokre lata, powodzie wiosenne, śnieg leżał w niektórych regionach aż do maja, przymrozki. To wszystko powodowało, że plony były znacznie niższe i brakowało żywności. Jak brakowało żywności, no to ludzie byli niedożywieni i chorowali. W związku z czym wszystkie te nieszczęścia dnia codziennego, które spadały, trzeba było sobie jakoś wytłumaczyć. Tu oczywiście pomógł Kościół w średniowieczu, tworząc postać czarownicy i czarownika jako wspólników diabła. po 1430 roku, jak się przyjmuje pojedynczym czarownikom i czarownicom, pomagła, zaczęła pomagać nawet zgraja wiedźmi czarowników, którzy pojawili się. W związku z czym każde nieszczęście, tak jak pan wspomniał tutaj, że ktoś się poczuł lepiej nawet przy pomocy, też mogło uchodzić za czary, szczególnie, że próbowano sobie wytłumaczyć te wszystkie zjawiska, choćby pogodowe, prawda? Pioruny czy nagłe wichry, no nie były wytłumaczalne tak jak dzisiaj, prawda? Wiemy. Wówczas musiała to jakaś tajemnicza, magiczna siła spowodować.
I tak samo bóle pleców, bóle ręki, czy właśnie wszystko było w ten sposób interpretowane.
Takie choroby. Ktoś się spotkał, prawda, położył się wieczorem spać, rano nie mógł wstać z łóżka. No i co się stało? W związku z czym przypomniał sobie, że poprzedniego dnia pokłócił się na przykład, pokłóciła się z sąsiadką, która tam życzyła, ma, tak, wiecie, w związku z tym, a nie szlak trafił. W związku z czym mogła być posądzona o czary. Więc to było takie najprostsze wytłumaczenie tego wszystkiego, co było niezrozumiałe dla ówczesnych ludzi.
W książce pojawiają się zeznania świadków, którzy opowiadają dosłownie o jakichś czarach, które można było odnaleźć na przykład w izbie, a potem były one gdzieś rzucane. Czym były ów te czary odnalezione? Bo to trudno jest interpretować.
Tak, no czary to było bardzo pojemne określenie, natomiast magia towarzyszyła pewnie ludziom, odkąd zeszli z drzewa na ziemię, prawda? Więc to wszystko jakoś trzeba było sobie wytłumaczyć, co widzieliśmy. Więc z tymi czarami najczęściej było jakieś zawiniątko, w którym mogły być kości, jakieś nici czy części spadłych zwierząt. Więc czyniono... Trzeba pamiętać, że wierzono w magię dobrą i magię złą. Czary dobre i czary złe. To, co pan powiedział o tej osobie, że uczyniła dobrze, została oskarżona, to była taka cienka czerwona linia. Jeśli osoba była znana w jakiejś miejscowości, prawda, że umie leczyć na bóle zębów, potrafi przyłożyć jakieś ziele, prawda, naprostuje zwichnięcie i tak dalej, to znaczy umiała pomagać. Pomagała także zwierzętom, wiedziała jak tam okadzić, prawda, czy czym obmyć, ale jeśli przyszło nieszczęście, zaczynało umierać dzieci, na przykład przypadało bydło, no to taka osoba automatycznie była podejrzewana o to, że być może to ona sprawiła, bo skoro miała pomagać, to miała szkodzić. Mhm. Więc to było ryzykowne i część kobiet, która utrzymywała się, bo nie miała innych możliwości, właśnie z takich zajęć, no wiedziała, że to może skończyć się też oskarżeniami, więc to był taki ryzykowny zawód czarownicy, bym tak powiedział. Ale jak mówię, najczęściej były to konflikty dnia codziennego i oskarżenia padały pomiędzy sąsiadami.
Ale właśnie, bo niektóre kobiety świadomie decydowały się na czary. My wychodzimy z założenia, że dzięki, czy one wychodziły z założenia, że dzięki nim uda się coś zyskać. Czy na przykład teoretycznie, kiedy teraz komukolwiek złożyczymy, to załóżmy w XVII wieku moglibyśmy już być podejrzewani o czary?
Tak, moglibyśmy być podejrzewani. Więc liczba tych kobiet, które jakby uprawiały zawód czarownicy, mówiąc oczywiście przenośnie i w całych proporcjach, był niewielki, ale one nie miały wyjścia, tak? Nie miały rodziny, nie miały się z czego utrzymać. To trzeba powiedzieć o tym całym społeczeństwie feudalnym, prawda, które wówczas funkcjonowało, ale to rozdałoby ramy naszej rozmowy. Więc niektóre kobiety no po prostu uważały, że w ten sposób uda się przeżyć. Zdawały sobie sprawę, że jest to niebezpieczne, ale nie miały wyjścia. No, czasami robimy coś, prawda, pod przymusem, ale liczba oczywiście tych kobiet nie była duża.
Procesy o czary były kuriozalne. W jaki sposób udowadniano w trakcie procesu stosowanie takich praktyk? Bo tak naprawdę zeznawać mogło całe społeczeństwo albo cała wieś, miasteczko, które najzwyczajniej pewnej pani mogło mieć już dosyć. I potem kto decydował o tym, jaki wyrok zapadnie, chociaż wyroki były raczej z reguły identyczne.
Tak, a trzeba pamiętać, że w ówczesnym procesie karnym, aby kogoś skazać na karę śmierci, czy w ogóle, potrzebne było przyznanie się do winy. Więc to bez tego nie można było skazać nikogo. W przestępstwie czarostwa, kiedy oskarżano kobiety czy mężczyzn o to, że bywają na sabatach, spotykają się z innymi czarownicami i są spłoniczkami diabła, no to spotykali się oni w miejscach odosobnionych, prawda? Więc nikt, który oskarżał, nie powiedział, że był na sabacie i widział diabła, bo automatycznie w jakiś sposób się tam znalazł, więc też byłby oskarżony. W związku z czym, kiedy przychodził do sądu, bo musiał przyjść do sądu, wbrew pozorom bardzo mało było procesów, które z urzędu się zaczynały, co w XIX wieku tłumaczono, trzeba było iść i oskarżyć. W związku z czym, żeby dana osoba przyznała się, że ma kontakty z diabłem, utrzymuje z nim kontakty seksualne, mówimy tu o kobietach, prawda, i szkodziła, no to nikt z nas by się nie chciał przyznać. W związku z czym, aby wymusić takie przyznanie, zaczęto stosować tortury. I od 1215 roku, kiedy to Kościół sankcjonował stosowanie tortur, to jedynym elementem, żeby wymusić takie przyznanie się do winy, były tortury. Dlatego też w XVI, XVII, XVIII wieku te kobiety po prostu torturowano.
No ale dzięki temu, a właściwie przez to, wszystkie się w końcu przyznawały do tego. No bo trudno, żeby
zapewniam
tego nie zrobiły.
Zapewniam pana, że gdyby poddano nas tym torturom w XVII wieku, która wówczas stosowana,
to i każdy by się przydał.
Byśmy się zapewne, jeśli nie na pierwszych, to na trzecich torturach, że jesteśmy wspólnikami diabła, bywaliśmy na Łysej Górze. Te tortury były okrutne, to trzeba pamiętać, że posypywano siarkę, podpalano, rozciągano na belkach, prawda, wykrzywiając ręce do góry. I teoretycznie prawo określało, że można torturować 3 razy po 30 minut. Ale to nawet i tak wytrzymać takie tortury było bardzo trudno, choć zdarzały się kobiety, które to wytrzymywały. Natomiast większość, jeśli nie na drugich, to na trzecich torturach załamywała się pod wpływem bólu fizycznego. Czasami, znaczy nie czasami, a dosyć często sędziowie łamali to prawo i torturowano aż do skutku, uważając, że diabeł pomaga wytrzymać osobie oskarżonej te tortury, więc no, torturowano, dokąd wymuszono to zeznanie. Jak mówię, bardzo nieliczne kobiety przetrwały te tortury i nie przyznały się. Według ówczesnego prawa miały zostać uwolnione. I że wielu sędziów przestrzegało tej reguły, choć nie wszyscy, jak mówię, niektórzy podejmowali decyzję o torturowaniu do skutku. Więc to była jedyna metoda i z niej nagminnie korzystano w całej Europie, tam gdzie proces oczary się.
No właśnie, bo z książki wyjawia się obraz ówczesnego społeczeństwa, które można by rzec, jeżeli chodzi o te wszystkie przypadki przytoczone w książce, było bardzo skonfliktowane. Tamtych waśni było sporo.
No tak. Pamiętajmy, że liczba mieszkańców wiosek czy miasteczek była znacznie mniejsza. Na wsi żyło kilkadziesiąt osób, to już była całkiem spora wieś, bo my mamy wyobrażenie dzisiejszych wsi, prawda, licznych, zaludnionych. A jeśli to było kilka domów lub kilkanaście, to wszyscy się znali, wszyscy o wszystkim wiedzieli. Oni codziennie się spotykali, prawda? Wspólnie pracowali. Wszystkie te nieszczęścia, które ich dotykały, no częściowo przeżywali wspólnie, prawda? No więc jeśli jednemu padło bydło, drugiemu nie padło, albo krowa weszła na pole lub świnia biegała i coś tam zeżarła, no to był powód do konfliktu. Wspominałem już o tych nieszczęściach dnia codziennego. Trudno było, trzeba było ciężko pracować, jedzenia było mało, trzeba było płacić podatki i tak dalej. Więc tych napięć społecznych było bardzo dużo. No, w tak niewielkiej grupie, jak się żyje i codziennie spotyka, no siłą rzeczy dochodziło i dochodzi tak jak dzisiaj, prawda?
Tak, w rodzinach, czy w małych społecznościach.
Tak, no szczególnie dzisiaj, prawda, jest ta linia podziału dosyć silna. W związku z czym no, te napięcia musiały być jakoś rozładowane. Prawda? Więc to był najprostszy powód, żeby się komuś zarzucić, jak się kłócono, to wyzywano się, no i padały te słowa, te czarownice, tak. Stracę krowę, ale dam cię spalić na przykład. No i to już
sporo do konfliktu i procesów. Sporo przypadków opisanych w tej książce pochodzi z Wielkopolski. Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że zachowało się sporo źródeł w Wielkopolsce i dlatego, że one są, przyznam, dostępne online w niektórych archiwach. To książka powstawała w ostatnie 2 lata, w czasach pandemii, więc łatwiej było mi pracować w domu, bo nie mogliśmy podróżować. Poza tym bo mówi pan o Gnieźnie, bo tam przede wszystkim z tych materiałów korzystałem do Gniezna, więc tych procesów było tam w drugiej połowie XVII wieku sporo i Tak, ta procesowa, one są też bardzo skrótowe w porównaniu z aktami z Niemiec, czy z Francji, czy z Anglii, gdzie one są dokładne, podawany jest wiek i dokładne opisy. Polskie źródła niestety nie są tak dokładne, ale te w Wielkopolski no, są w miarę w porównaniu z Małopolską na przykład dokładniejsze.